Otrzymałem właśnie na ucho niezwykle krzepiącą wiadomość, że jesteśmy gotowi i możemy rozpocząć nowy odcinek FOPy.
I dlatego, żeś mi powiedział, że masz fajny początek dlatego i żebym ja nie robił...
Upierałem się nawet.
Że ty masz świetny początek, zaczynamy program.
Zacznę ten odcinek, moje będzie na wierzchu dziś.
Bardzo ładnie. Naszym gościem dziś będzie Mateusz Kanik, czyli współzałożyciel i game director. I to jest ważne, żeby powiedzieć game director, a nie CEO, bo się ten... I że to jest blank.studio, a nie po prostu blank studio. Czyli studio blank.
Tadeusz Żyliński.
Radosław Nałęcz, zapraszamy serdecznie.
Nie zastanawiało się, dlaczego Wanda zawsze nam liczy 5, 4, a nie zaczyna na przykład od 6 albo 8.
Albo od 3 na przykład. 3, 2.
Zastanawiało cię to kiedyś?
Nie.
To wrzucam to. Taką refleksję.
W sumie mnie to nigdy nie zastanawiało.
Kamyczek do twojego ogródka przerzuciłem.
Dobrze, to teraz ty pogadaj sobie z gościem, a ja się będę zastanawiał dlaczego, tak?
I odpowiesz nam pod koniec programu.
Dzień dobry, Mateusz, witamy cię serdecznie. Przepraszam za kolegę. Kolega się strasznie mi tutaj rozbisurmanił
ostatnio. Za bardzo rozbisurmanił, dokładnie. Tak. Koniec sezonu, już powoli się zbliżamy, czujemy wiatr wakacyjny.
Czujesz wiosnę, lato już.
Nie, już lato.
Mateusz, ty zrobiłeś ostatnio to, co wszyscy ostatnio robią. Poszedłeś na swoje.
No nie wszyscy.
Prawie wszyscy.
Ale dużo.
Tak. Bardzo. Jak tutaj siedzimy, to właściwie wszyscy.
Właśnie, tak jak tutaj siedzimy, to wszyscy. Jeszcze parę okay, naszych
wszyscy w naszym moim gronie.
Wszyscy nasi znajomi, prawie wszyscy. Ale strasznie dużo osób, które pracowały w CD Projekcie, bo ty jesteś jedną z takich osób, które z CD Projektem były związane od bardzo, bardzo dawna i przez bardzo, bardzo długi czas.
Byłeś 15 lat.
15 lat, właśnie.
Jedna z podstaw tak naprawdę firmy i zdecydowałeś się na odejście. No, zanim do tego dojdziemy, jak w ogóle żeś trafił do game devu? Bo to jest takie nasze, wiesz, dyżurne pytanie. Skąd się wziąłeś w tym światku?
Wiesz co, no wziąłem się, tak naprawdę zacząłem w CDP-ie, ale tak profesjonalnie, natomiast zabawowo zacząłem trochę wcześniej, bo jakby w ogóle mój pierwszy kontakt z grami komputerowymi, z tworzeniem gier komputerowych to był czas, kiedy szedłem do komunii, pierwszej komunii świętej, nie? Czyli to nie wiem ile się ma wtedy, 10 lat,
no 9 takiego, tak? No.
Dostałem komputer Atari 65XL, dumny, nie? Jakby, wiecie, każdy normalny chłopiec w tym wieku by usiadł i zaczął grać w gry, to nie, ja zacząłem, tam była taka niebieska książeczka Basic, tego Miguta.
Gdzieś w Basicu sobie zacząłem.
Ostatnio gościmy samych takich nienormalnych chłopców, bo tak. Był u nas Grzegorz, na przykład Wątroba, i on też zamiast grać, to po prostu
To był właśnie mój, tak, moi koledzy przychodzili, daj zagrać, a ja nie, bo mam jakiś program napisany i mi się skasuje, więc sorry.
Boże, ty byłeś tym najgorszym kolegą, miałeś komputer i nie można było u ciebie grać.
Tak, dokładnie, byłem takim kolegą. Jeszcze się chwalił, że coś tam zrobił, nie? I nikt tego nie rozumiał. Natomiast moją pierwszą grą więc był Arkanoid w trybie tekstowym, nie?
Odkubany.
Później
to ładnie, z wysokiego C bym powiedział, tak dokładnie. Że nie, że wiesz, jakieś tam żółw logo, wiesz, że tam
fizyka,
się przesuwa,
piłki.
Tylko od razu...
Zero-jedynkowa. Natomiast bardziej poważne to było trochę później, tam nie wiem, chyba to były lata 2000, to kiedy jeszcze indie nie było popularne. Założyłem taką grupę, A0 to się nazywało, przez internet sobie tworzyliśmy gry, to oczywiście było trochę takie,
tak, wiecie... Taka demoscenowa, można
trochę
powiedzieć.
Trochę taka demoscenowa, wtedy też była, tego pamiętam, burżuazja, wtedy się tworzyła, my mieliśmy drugi taki podobny projekt. Wtedy nie było silników gier, nie było Unity, Unreal i tak dalej, trzeba było wszystko samemu klepać. I nawet udało nam się jedną grę jakby wydać, w sensie to było jeszcze w Playu, wtedy w kioskach się pojawiła. Mhm. To był w momencie, kiedy ja właśnie się dołączyłem do CDP-u, to ta gra się tam jakby wydała. Nie?
Jaką?
To było, się nazywało Implosion i to było takim shoot'em upem, że się latało stateczkiem i strzelało do kosmitów. Słabe to strasznie było, ale wiesz, no, pierwsza gra, nie? Więc jakby to było coś. I dużo chłopaków z tej ekipy jakby przeszła do profesjonalnego game devu. Arek Rejkowski, którego mieliście nawet nie tak całkiem dawno chyba, jeden z
trzykrotny zwycięzca jajka, ma
on
już trzy jaja.
Ze mną zaczynał, nie? Jakby
I to nie jest jego ostatnie słowo, już zapowiada czwarte jajo, razem ze Stanem.
Także tak, dokładnie. I to się od tego zaczęło. Jak jeszcze tam pracowałem, to mnie wyszukał HR z CDP-u, bo mieliśmy tam swoją stronę internetową. Tam,
a ty jesteś w ogóle z wykształcenia programistą bardziej, czy to było tak,
ja
to
jestem z wykształcenia nikim, natomiast... Multidyscyplinarny bym powiedział, trochę taki MacGyver.
Czyli samouk, wiesz, bo, samouk właściwie.
Tak, bo ja dużo programuję, uczyłem się sam programowania, zamiast chodzić do szkoły siedziałem i programowałem, nie? Dlatego umiem, bo w szkole by mnie nikt tego pewnie nie nauczył.
Czy to się odbiło grafikę też, odbiło się robić na ocenach?
Oczywiście, że coś.
Musiało.
Informatyki,
a rodzice
szóstki,
co na to?
Stary. No nic, no rodzice mnie wspierali w tym, więc jakby na plus.
Ale to jest czyli, ciekawe, czyli nie było problemu z tym, że programujesz zamiast.
Znaczy mieli second thoughts, nie? Jakby, ale ogólnie nie mieli z tym problemu. Ale nie teraz zabierali, są bardzo dumni z
nie tego, zabierali kable od komputera.
Zabierali, ale szybko zrozumieli, że chyba popełniają błąd.
Zabierali kabel od komputera, a potem cię nim bili.
To, znaczy, to już jest
w ogóle mamy
za
jeszcze, przepraszam bardzo, ale jeszcze mamy tutaj dodatkowego gościa w trakcie programu. To się jeszcze nie zdarzyło.
Mamy muchę, która
pierwsza mucha, która
usilnie próbuje tak wbić się.
Kogo bili tym kablem? Mnie czy?
Muchę.
Nie no, zakładaliśmy, że ciebie. Znaczy, okay. Ja dostałem raz w życiu
nie wiem, muszę zapytać, kogo
od babci. Bo... I babcia, muszę wam powiedzieć, do końca życia miała wyrzuty sumienia, że mnie zbiła kablem. Więc nie bijcie dzieci kablem, bardzo was proszę, będziecie mieli wyrzuty sumienia.
Tak, tak, ale to tak, to znaczy, że co, rodzice szybko jakby uświadomili sobie, że zabierając
tak,
kabel nic nie wskurają, bo masz, nie wiem, zapasowy i
tak,
od razu
dokładnie,
jesteś...
kupowałem sobie inne kable. Oczywiście, wiesz, jak modem to kabel ciągnąłem przez całe mieszkanie, żeby podłączyć się do internetu.
Czyli oni widzieli, że tu jest
Zajakowicz, pasjonat, że nie wygrają. No.
Nie, ale to jest bardzo fajne, bo no wiesz, no, mi dużo czasu zajęło przekonać. Znaczy, na szczęście nie zabierali, troszkę zabierali w sumie z perspektywy czasu, to sobie przypomniałem, też troszkę zabierali ten kabel od prądu. Ale rodzice długo im zabrało.
No dlatego też nie chciałbym tego sprowadzać tylko do kabla, bo to jest akurat bardzo ważne, wsparcie rodziców, jak młody człowiek wybiera drogę
akurat,
życia.
Wiecie, mój ojciec się zawsze informatyką interesował, w pracy też informatyk, więc jakby on trochę rozumiał przyszłość tego zjawiska też, więc to myślę, że to trochę z tego wynikało. Nie?
A mama? Było to zupełnie bezpodstawne.
A mama?
No mama jakby musiała się z tym pogodzić, nie?
Okej, okay. Czyli mama była...
Mama chciała, żebyś został lekarzem.
Na pakier.
Nie, no wiecie, oni też widzieli, że ja robię fajne rzeczy, jak na swój wiek, nie? Więc to też jakby działa motywująco.
No tak w sumie, jak on to robi od 9 roku życia, to mieli okazję, żeby zauważyć, dokładnie, że tam jednak coś
się
wydarzy,
że jakiś talent się tli.
Nie tylko filmiki z internetu.
No dobra, i co, przyszedł do ciebie HR CD Projektu i powiedział,
cześć,
że...
Cześć, szukamy programisty.
I robimy taką giereczkę tutaj.
Wiedźmina, tak. Szukali tak, Wiedźmina, szukali programisty. Gdzie ja mu powiedziałem, no ja nie chcę za bardzo na programistę, nie, bo tam... Poza tym miałem takie, wiesz, wrażenie, kurde, do jakiejś firmy iść i robić gier. Przecież ja nie umiem robić gier, nie, to dla mnie to było takie...
No właśnie, bo to były czasy, kiedy nikt tak jeszcze
tak,
na dobrą sprawę nie umiał robić gier,
powiedziałem,
prawda?
Mojej dziewczynie, chyba gdzieś jechaliśmy z rodzicami, dziewczyną. Mówię, nie, no napisali do mnie, ale nie odpowiem. Mówię, co tu nie odpowiesz?
Co
kazali
projekt?
Mi odpowiedzieć.
Kazali
mi, bo tak to bym sam nie napisał.
Rodzina ci
ja
kazała.
Ja uważałem, że się nie nadaje, tak. Uważałem, że się nie nadaje, więc kazali mi. Napisałem, pojechałem. Jeszcze byłem wtedy chory, pamiętam, na pierwszej rozmowie.
Ty jesteś warszawiak w ogóle? Czy...
Nie, ja jestem z Bełchatowa.
Z Bełchatowa.
Tak, kopalnia wielka tam. Mhm. Warius Max nagrywał u nas na tym pustyni.
Znamy. Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie, tak dobrze mówię, brunatnego. Tak, ona tak, była tak znana w latach 80. w Polsce, ponieważ była jednym z takich, widzisz, to... właśnie, tak. Poznaj, to jest, jak ją nazwiemy?
Zosia. Filip.
To jest Zosia.
Zosia, okej. Okay.
To jest mucha Filip. Zosia.
Cześć
Filip.
Zosia.
Zosia Filip, przepraszam, ona ja jeszcze Filip nie wie tak naprawdę, czy jest Zosią czy Filipem, więc jest to Zosia Filip. Tak. Jak w ogóle wyglądał początek pracy w Redzie? Czy to była taka... wesoła grupa, która rozpoznanie bojem toczyła, bo tak mi się troszkę tak rysuje ten stary
ten
game
pierwszy
dev,
raz,
nie?
Że
wiesz
tak to
co? Znaczy, no tak, znaczy ekipa była super, nie? W sensie ja tam poznałem bardzo wiele osób, które do dzisiaj cenię bardzo. I, ale nie mieliśmy żadnego pojęcia, jak gry robić, nie? To jest prawda. I chcieliśmy konkurować z najlepszymi na świecie de facto, mając troszeczkę mniejszy budżet.
Jest.
Więc wiecie, no to tak trzeba było nadrabiać.
Jest.
Filip. Ale...
Zosia.
Zosia,
ale
Filip. Zosia. I Filip, leć. Słucha. Zosia, leć do Filipa.
Więc trzeba było to nadrabiać, nie? A czym można było nadrabiać? Zapierdzielaniem, nie? Więc
no jak to każdy prawdziwy Polak. No.
Wtedy jeszcze ludzie byli młodzi, nie mieli rodzin i tak dalej, więc to szło, nie?
To
tak,
spanie
pod
stołami,
biurkiem.
Właśnie, nie było,
tak,
nie było przesadzone.
Były wtedy, tak. No, były egzemplarze, które tydzień i tam spały.
No ale też tak troszeczkę, żeby stanąć w obronie akurat tego zasuwu, jest coś takiego, zwłaszcza w pracy w dewie, że wpadasz w taki ogień.
Tak, ale wiesz, jakby ja nie mówię tego negatywnie nawet, nie? Bo jakby... tego co ja pamiętam, tam nikomu pistolety do głowy nie przystawia. To nie było tak, że
musisz, jeszcze nie te czasy.
Bo cię zamordujemy, nie? Nie, to było tak, że no, ludzie młodzi, pełni pasji, kurne fajne rzeczy robią, to sami chcą, nie? I to nawet później, nie? Jak już taka kultura crunchu powstała, powiedzmy, się tak to ładnie nazywa, to i do teraz są takie sytuacje, gdzie trzeba ludzi niektórych wyrzucać z firmy, bo oni sami chcą tam siedzieć, nie? A ty znaczy, mówisz, idź już, odpocznij.
Od zawsze się, nie bez powodu mówi się, że jakaś gra została wykuta w ogniu crunchu i bardzo wielu deweloperów, ja nie wiem, czy to jest kwestia syndromu sztokholmskiego, czy też wynika to po prostu z tego, że ta praca... Kurczę, no nie chcę bronić crunchu żadną miarą, ale z drugiej strony jest w nim coś takiego, że wpadasz w taki, nie wiem, jakieś współuzależnienie wręcz, nie? Że ja pamiętam, ja jako dziennikarz, tak, to crunchy dziennikarskie wyglądają tak, że siadasz na 3 dni i piszesz po prostu, tak? Nie masz ich długich tam, nie wiem, miesięcznych czy
no, wieloletnich.
Czy wręcz, wieloletnich tak? Nawet.
To chyba jest większy problem, wieloletnie crunche niż crunch.
Ale to jest strasznie trwały, nie? To jest strasznie mobilizujące, prawda? Ten krótkotrwały crunchik, ta spina taka, żeby dociągnąć coś do...
Tak, znaczy wiesz, to jest dwie rzeczy moim zdaniem. Jedna to jest taka, że to jest trochę tak jak... To trochę z niedoświadczenia wychodzi też, nie? Na przykład jak masz młodego designera, to jemu jest bardzo trudno samemu się ograniczać, nie? To jest taka kula śniegowa, jak on zacznie coś robić...
Przepraszam, zabiłem Filipa.
Jezus Maria.
Morderco.
Zrobiłem to w super prost sposób, jak moja ciocia mnie uczyła kiedyś.
I to jest Filip? Zosiu, bardzo
to
na przykro.
To jest Filip, Zosiu, bardzo na przykro. Zosiu, to był Filip.
I to fopa, nie.
Odeślemy Filipa, Zosiu.
Żadne życie nie ma z nami szans.
Tak.
Jesz krowy?
Jesz krowy?
Jesteś wegetarianin?
Nie jestem.
Nie jesteś, okay.
Niestety. Nie, cały czas, znaczy bardzo lubię
nie
wegetarianizm.
Nie to, żeby muchy i krowy były jakieś.
Nie, znaczy miałem...
Tak po prostu. Bo co z nią zrobiłeś?
Pycha.
Proszę, tak wygląda...
Troszkę białka.
Tak wygląda łowca.
Arr. Czekaj, bo to jest jeszcze druga,
myśliwy,
mi się wydaje, lata.
Myśliwy.
Czekaj, to jest Filip. Zabiłem Zosię.
No, będzie teraz szukał zemsty.
Że tam będzie się teraz mścił.
To ja ci dam.
Chodź, kochany. Troszkę nam tutaj muszka... Czekaj, bo leci do mojego białego kolana. Żebyś się nie zdziwił. To jest normalne nagranie naszego programu. To tak zwykle wygląda i...
Chłop na muchy.
Bardzo ładne. Dobra, poczekajcie, bo mnie te muchy...
Wątek.
Bo mnie te muchy wybiły z wątku. Jesteśmy w CD Projekcie w czasach Wiedźmina
pierwszego. Rozmawialiśmy o crunchu i o tym wieloletnim, ale też takiej mobilizacji krótkotrwałej, która jest jednak potrzebna.
Krótka mobilizacja, fajna, długoletni crunch. Strasznie mnie ona deprymuje, ta mucha. Ten długoletni crunch niefajny. Miałeś poczucie po pierwszym Wiedźminie, że już jesteś pełnoprawnym devem? Tak jak jeszcze przed pierwszym, rozumiem, nie miałeś.
Nie miałem. No coś ty. Jakby... Do dzisiaj nie mam, wiesz. Ja jak...
Zreżyserowałem Cyberpunka, robiłem Wiedźmina pierwszego, drugiego, trzeciego. Tak, ale... Jestem tam bogiem, byłem tam bogiem od designu. Bo żeby nie było, Mateusz, ty byłeś znany. Widzisz, kurczę, denerwuje, prawda?
No bo on myśli, że to ja zabiłem.
I teraz się będzie na tobie mścić. Udało się. Tak. Ty byłeś absolutnie legendą. I to tak, nie, wiesz, teraz cię troszeczkę pokadzę. W świecie designerów w Polsce byłeś legendarną osobą. W CD Projekcie byłeś legendarną osobą. Jak tak się mówiło, kto designował te Wiedźminy, wiadomo, że to nie jest jednoosobowa robota, nie. Ale ty byłeś tam zawsze, wiesz, jakby...
Gdzieś tam zawsze byłem. No.
Gdzieś tam byłeś w tej ścisłej topce tych osób, które sprawiły, że Cyberpunk nie miał zewnętrznej kamery.
Nie, to akurat nie ja, ale bo ja chciałem.
Ale trzeba ci przyłożyć coś, żebyś się za dobrze nie poczuł tutaj. Więc trochę mnie zaskakuje, że do teraz się nie czujesz tym pełnym devem, bo tak no, to trudno by znaleźć pełniejszego. No ale wracając...
Ale wiesz, jakby ja nie umiem robić gier, w sensie nikt nie umie, nie ma tej recepty na to, nie? To nie jest tak, że ktoś robi te gry 30 lat i mówi, ja już potrafię robić gry, nie? To nie jest fabryka Forda, tylko to jest proces. To, co ja mogę powiedzieć, ja wiem, jak nie chcę robić gier, nie? Ale jak je robić, to nie wiem, to jest każda gra jest inna, nie?
To jest, kurczę, dobry ten, mózgoczew, tak się zastanawiam. Tak. Zastanawiam się, jak się z nim nie zgodzić.
Ale wróćmy jeszcze do tego wątku młodego designera, młodego dewelopera, który tak łatwo się zatraca w tym projekcie. I faktycznie ktoś musi pojawić się, kto powie, stop, zrób sobie przerwę. Ale z drugiej strony, często widzimy te mróweczki zasuwające młode i pracodawca się cieszy. Więc tak. jak to, wybalansować?
Pułapka, no. To jest pułapka, z którą no, trudno sobie poradzić. Poza tym, wiesz, to jeszcze jakby sam proces tworzenia gier nie ułatwia tego, bo tak jak cały proces produkcyjny można jakoś tam policzyć, nie? Że będziemy tyle asetów robić, takie rzeczy, to są jakieś policzalne, powiedzmy. Ale jeżeli na przykład chodzi o jakość, no to jakości się już nie da policzyć, więc jakby...
Nawet design przecież, na prototypowanie samo w sobie,
tak,
nie?
No dokładnie, już zostaje ci jakaś niepoliczalna... Możesz dużo rzeczy przewidzieć i masz więcej doświadczenia, przewidzisz więcej, ale zawsze zostaje ci coś, co jest niepoliczalne, więc jakiś tam krótkotrwały crunch zawsze może się wydarzyć, właśnie żeby tą jakość dowieść.
Powiedzmy. Właśnie powiedziałeś strasznie ważną rzecz, bo to jest coś, co ja powtarzam od bardzo dawna, że to jest to, czym różni się tworzenie gier od, nie wiem, robienia filmów, tak? Że w filmie jak napiszesz scenariusz, to mniej więcej już wiesz, co będzie na końcu, a jak game designer zaprojektuje mechanikę, to ona jest na razie tylko i wyłącznie w jego głowie i dopóki nie zostanie zrobiona i to jeszcze nie zostanie zrobiona dokładnie tak, jak on sobie wyobraził w tej głowie, to nie jest w stanie sprawdzić tego, czy ona jest fajna, czy nie jest fajna. W związku z czym jest pewna, jest ta grupa osób, tutaj pozdrawiam przynajmniej jednego dziennikarza, który twardo twierdzi, że da się zaprojektować grę, zaplanować produkcję tak, żeby nie crunchować. Ja twardo twierdzę, że absolutnie nie. Da się to zrobić tylko i wyłącznie w przypadku gier robionych ze sztancy.
No tak.
Znaczy, jeżeli masz... Ty, my mamy tu jakąś inwazję, takie... są dwie.
No, czyli jest zemsta.
Zawołali
Zofia,
kolegów.
Filip i jeszcze teraz przyleciał kto?
No, szwagier.
Szwagier przyleciał. Szwagier Janusz przyleciał i będzie nas atakował. I że to jest ta różnica właśnie pomiędzy...
Są takie gry o zabójcach właśnie. O których
nie chciałem mówić o grach o zabójcach, ale tak, gry o zabójcach, które były robione ze sztancy i w których było widać, że gdzieś dopóki nie przechodzili na... Dopóki robili je w jednym trybie, tak, nie było przejścia na RPGa na przykład, to one były wszystkie takie same i gdzieś się gubiła w nich ta nuta magii.
Tak.
I ta nuta magii, ona jest zawarta właśnie w tych iteracjach i w prototypowaniu?
Moim zdaniem tak.
Giereczkowo
moim zdaniem tak, z tego względu, że rzadko jest designer, który tak po prostu od strzału ci to wymyśli, zaimplementujesz i to działa. Jest zajebiste, nie? To się rzadko zdarza. Często to jest nawet praca wielu osób, różnych spojrzeń, co powoduje, że po iluś tam przejściach, to w końcu zaczyna wyglądać, że siadasz, mówisz, to tu wyszło, nie? Więc to jest proces, z tym, że wiesz, to jest tak, że to się da zrobić produkcję minimalizując crunch, tylko to jest kwestia pewnych sacrifices, które musisz podjąć, nie? Na zasadzie takiej, no to przesuńmy to pół roku, nie? Po prostu. Tylko musisz na to mieć pieniądze na przykład.
No
nie?
Więc właśnie.
I nie wszyscy chcą się z tym pogodzić.
Mam jeszcze taką drugą teorię, że jeżeli gra ma datę premiery, to będzie crunchowana. Jeżeli w momencie, kiedy zaczynamy produkować tę grę, ustalamy, że ona ma wyjść za 2,5 roku, czy tam 3,5 roku,
masz rację,
czy 4 lata nawet, zawsze będzie
crunchowana. Miękki deadline taki.
Myślę, że to jest kwestia po prostu balansu, nie? Bo to trzeba znaleźć ten złoty środek trochę. Tak, trzeba znaleźć złoty środek, żeby wiesz, nie doprowadzić do sytuacji tak jak na przykład ja, że nie wiem, przegapiłem jak moje dziecko zaczęło mówić czy chodzić, nie?
O, byłeś jednym z tych, którzy przegapili.
Tak, dokładnie. I tak, mówisz,
znam
tak, kurde, historię. No smutne to jest, nie? I to już nie wróci. Więc jakby trzeba umieć znaleźć ten złoty środek, żeby potrafić czasem posiedzieć, ale jednak nie tracić tych ważnych momentów w życiu, nie?
To tak a propos tego deadline'u, wydamy grę, kiedy będzie gotowa. To znamy ten słynny...
When it's ready, tak.
To słynne ale zdanie, prawda?
Na to sobie może pozwolić.
Znaczy, tak. Właśnie, na to sobie mógł pozwolić Blizzard i już przestał, zauważcie. Także w ogóle jakby when it's ready zniknęło w ogóle... O, tu mamy fajny moment, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy wyszła Zelda, która jest wybitną grą, ale technicznie bardzo wiele osób mówi, że nie jest dopracowana, tak? I że ma problemy. Ja widziałem osobiście screeny Davida Jaffiego, tego God of War'a, który wrzucił screenshot, który pokazuje grę z PlayStation 2.
Wyszedł Dead Island, który jest fajną grą, ale też ma swoje problemy.
Dead Island akurat był w miarę skończony. Bardziej mi chodziło, nie wiem, Survivor, tak? Hogwarts. To są wszystko gry, które
teoretycznie... No to Dead Island ma podobne problemy co Survivor.
Teoretycznie... były pieniądze na ich skończenie, tak? Jeżeli masz dziesiątki albo setki milionów dolarów do wydania na reklamę, jako budżet reklamowy, co żeśmy rozmawiali o Zeldzie, że na wjeździe do Krakowa, jak się wjeżdżało do Krakowa, to w jednej z miejscowości podkrakowskich był wielki baner Zeldy na ścianie.
Mówiąc o tym, że można zmienić
życie. Że masz tę moc, tak? Że masz moc, żeby zmienić wszystko. Oprócz wersji językowej i ewentualnie, żeby zmienić, żeby ci nie korbiło, tak? To, oprócz tych dwóch rzeczy.
A takich dwóch małych rzeczy.
I gdzieś się ten when it's done zgubił w jakiś sposób.
Ale widzisz, to też trochę jest ta filozofia, dlaczego ja jestem teraz w miejscu, gdzie jestem i mam studio, które mam, nie? Bo nasze motto blankowe.
Bardzo ładna identyfikacja wizualna.
Jest takie dosyć długie, ale fajne, bo jest there to be different and revive the quality in the gaming, no nie? Czyli...
Znaczy, a mogłeś mieć We Are Rebels, takie proste było.
No, ale to jest skomplikowane, ale właśnie to trochę do tego dąży, bo wiesz, ja w ogóle jestem freakiem i kolekcjonuję gry. Mhm. Stare, ja mam pełno tych pudełek.
Czyli big boxy.
Tak, mój strych wygląda, że to ściana płaczu z tymi grami. Ej, i wiesz, ja pamiętam czasy, jak się grało na SNESie, nie? Miałeś kartridże. Wtedy nie było czegoś takiego, że wydasz grę, która jest zepsuta, nie? Bo jak wydasz, to nie ma internetu, nie ściągniesz,
nie masz możliwości,
nie wsadzisz do tego kartridża, nie wiem, dyskietki, która ci naprawi grę, nie? Więc te gry musiały jakoś działać, no, na premierę, nie? Więc ta jakość tam była. Oczywiście zdarzały się przykłady, jak tam Montezuma na Atari, że się nie dało gry skończyć, ale to jakby wypadki
to
przy pracy,
tak,
nie?
No, pojedyncze przypadki.
Bo to wiadomo, trudno czasem błędy znaleźć, nie? I jakby my tworząc to studio, my byśmy chcieli właśnie trochę na tą jakość się skupić, nie? Poświęcić skalę gier, że nie robić największej gry na świecie, bo
z największym otwartym
wcześniej
światem.
Tak się myślało. Im większa gra, tym lepsza, tak, nie? Ale
z największą
nie jest
liczbą
prawda.
Questów.
Wychodzą gry jak Hellblade i kurna, no come on, nie? No, to jest krótka gra, ale tak. Ona jest taka jakość, siedzi. Że siedzisz i mówisz wow, nie? 19 osób czy ile ich tam robiło. Tą
ale to też jest zmiana właśnie, zmiana do podejścia, prawda? Podejścia.
No dokładnie, więc my chcielibyśmy robić gry odważne i inne, nie powtarzać tego, co już jest na rynku, plus jednak dać tą jakość na premierę, nie? Znaczy wiadomo, wszystkich błędów nie wyeliminujesz, to jest abstrakcja. Ale chociaż się skupić na tej jakości, nie?
Ale i tak będziecie crunchowali, wiesz o tym.
Ale ja nie mówię, że nie będziemy crunchowali, bo to wiesz, jakby nie możesz tego wykluczyć, nie? Ale nie chcemy, w sensie będziemy robić wszystko.
Nie chcemy wpisywać tego w,
tak, jakby w
DNA
politykę,
firmy,
tak? Tak, dokładnie, więc jakby to, co będzie, to będzie. Nie?
Ale tutaj jest już pewnie część odpowiedzi usłyszeliśmy, ale to jest właśnie ten moment. Ktoś może, oglądając ten program, zastanawiać się, dlaczego po 15 latach taki weteran opuszcza Bezpieczne Gniazdo, było nie było. Zrobił 3 Wiedźminy, ma Cyberpunka.
Był game directorem przy tym Cyberpunku.
Studio też dalej rozwija te swoje IP. Być może
jest osobiście odpowiedzialny za to, że
pojawi się jeszcze
Cyberpunku
kolejne,
nie ma TPP.
Tak. To, ale
pocisnę
cię
jeszcze troszkę.
Dlaczego? Ja mogę być odpowiedzialny. Spoko.
No, więc ktoś musi. No.
Więc ktoś się może zastanawiać,
Filip,
dlaczego.
Proszę cię, naprawdę, rozmawialiśmy przed programem.
No, Filip nie potrafi się jednak zachować.
Filip się nie potrafi zachować.
A nie, to Zosia jest.
Nie, Zosia leży martwa tutaj.
To właśnie już bohaterowie mi się pomieszali.
Przyszedł na swoją śmierć. Uciekł.
Natomiast ktoś może faktycznie się zacząć zastanawiać, siedząc z perspektywy kanapy, siedząc na kanapie, dlaczego? Dlaczego zostawiać bezpieczne miejsce?
Wiesz co, dlatego, bo już po pewnym czasie, przechadzając się po naszym kampusie, to taki kampus powstał, nie? To ja tak zauważyłem, że wszyscy ludzie, którzy mnie mijają, mówią mi cześć, to ja ich nie rozpoznaję, nie? W sensie nikogo nie znam.
Zmieniło się...
Tak, i wiesz, jakiś piknik gdzieś tam firmowy, nie? I ja szukam tych ludzi, żeby z kimś porozmawiać, bo wiesz, jest pełno ludzi, ale ja nie widzę
Twoi ludzi.
Twoi
ludzie gdzieś
zniknęli. Moich nie ma, nie? Mhm. Więc jakby to był pierwszy taki ten. Drugi to jest, że po prostu po 15 latach doszedłem do momentu, gdzie poczułem się wypalony, nie? Trochę i zmęczony tym.
Ile można tych
tripleów
robić? Tak? Tak, ile mogę mieć gier, wiesz, które mają średnią 85 i więcej na Metacriticu?
Ty się śmiej.
Już się nie da wytrzymać tego przecież.
Ty się śmiej, ale to prawda, bo...
Nie no, jestem w stanie
z kilkoma osobami z CDP-u,
15 lat to jest taki
moment, siedzieli i mówili, kurde, jakbyśmy liniową grę zrobili, taką dowaloną, taką, wiesz, od strony jakości, taką filmową.
Ale prosto.
Jakie to było proste, w sensie, jakie było to super, nie?
Tak jak napisał pewien outlet polski, że The Last of Us, dla jednych fantastyczna gra, a dla innych nudna korytarzówka.
No wiesz, ale ten, i właśnie to było tym fundamentem później, żeby spotkali z chłopakami, nie? Z tą fajną ekipą, która się złożyła. I my chcemy razem to zrobić, nie? I to zawsze chcieliśmy tego, nawet właśnie w CDP-ie już nam zaczęło tego brakować. Więc po prostu to zrobiliśmy, nie?
To jest studio, które jest oparte przede wszystkim właśnie o Red? O byłych pracowników
Reda? W tej chwili tak, ale oczywiście tak nie będzie długoterminowo, bo zatrudniamy i pojawiają się też osoby z innych firm. Natomiast cały ten core team w większości to są osoby, które z nami pracowały.
Zauważyłeś, że w ogóle cały core team Wiedźmina trzeciego i drugiego poszedł na własne?
No, tak zauważyłem. No. Znaczy tam ze trzy osoby zostały chyba.
No tak, właśnie, tak już niewiele kto tam chyba teraz jest w firmie z tak, tych dawnych pracowników. Zobaczymy, jak to będzie wpływało. Z drugiej strony, słuchaj, Wiedźmina pierwszego robią byli pracownicy CD Projektu, więc jest wszystko pod kontrolą.
Dokładnie.
Także tutaj jest akurat pod kontrolą. Ja bym chciał jeszcze troszeczkę pogadać o Cyberpunku, bo jak to była dla ciebie nowa rola, rozumiem, wtedy ten game direction. Czy już czułeś się jakby, że robiłeś to chociaż troszeczkę przy...
Nie no, troszeczkę robiłem, bo robiłem pierwszą grę sam wcześniej, nie więc z innymi osobami. Powiedzmy, namiastkę tego miałem, ale skala, no to wiesz.
Jak wygląda, jak wchodzisz w coś takiego właśnie w tę skalę? Bo powiedz troszeczkę o swoim odczuciach. Przychodzisz, zastajesz, tak? Wiadomo, ta gra jest już w preprodukcji wtedy od dobrych 5 lat, powiedzmy, tak w 2013, tak na dobrą sprawę, chyba się zaczęła preprodukcja, z tego co pamiętam.
Czy najpierw przebijasz się przez papiery?
Czy najpierw się przebijasz przez maile, papiery, czy, pomysły. Czy właśnie w jaki sposób wyglądało wejście w ogóle w ten projekt? Bardzo mnie interesuje to jakby właśnie od strony, wiesz, no, taka skala, jak to ogarnąć, jak znaczy, te kuwety wyczyścić?
I też jest na to konkretny pomysł, mimo wszystko, bo jest jeszcze ten twórca systemu, który sprawuje pieczę, tak?
No my mieliśmy trochę tak różne drogi, bo Konrad dostał Wiedźmina, ja dostałem Cyberpunka wtedy. Czyli z jednej strony taki już działający duży zespół, a z drugiej nic, nie? W sensie nawet ludzi tam nie było, bo tam, nie wiem, chyba ze 4 osoby na początku zaczynaliśmy tego Cyberpunka, więc tak naprawdę to wylotowało.
A pisarz pojechał ci pisać ten, Diablo.
Tak, ale to później dopiero, nie? On na początku z nami tam ostro jechał.
Pozdrawiamy Sebastiana.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Natomiast wiesz, jakby wieloterowo, bo to trzeba było i budować zespół, nie? Od zera tak naprawdę. Tworzyć jakieś podwaliny tego, czym by ten cyberpunk mógł być, nie? Jak przełożyć ten papierowy świat na growy, bo to 1:1 nie zawsze dobrze działa, nie? Plus jeszcze był Mike i właśnie żeśmy go tu sprowadzali do Warszawy, dużo z nim rozmawiali.
On miał
bardzo
wpływ,
kreatywny koleś.
Właśnie, on miał wpływ jakiś na grę, czy bardziej jako feedbackowo, tak jako taka
jako
baza danych.
Dokładnie, żeśmy go ciągnęli z niego, co się dało, bo to wiesz, koleś taki lekko z lat 80., który rzuca anegdotami non-stop, super te pomysły rzuca, natomiast trzeba było to wziąć i przekształcić na czasy współczesne, nie? Więc jakby to już była nasza rola. No i tak to się zaczęło, nie? I to powoli rosło. No, dużo trudniej jest zrobić nowe IP od tego, na przykład, które już masz, nie? W sensie robiłeś przez kilka części.
No zwłaszcza, jak jesteś specjalistą od robienia Wiedźminów.
Tak,
nie?
Zupełnie inne wyzwanie. Później to już instynktownie czujesz, co jest wiedźmińskie. To mówiło wtedy, to jest niewiedźmińskie, nie? No tak, ale co to znaczy? Nikt nie wiedział, ale wszyscy wiedzieli.
Ale wszyscy wiedzieli. Tak, to Adam był tak zwanym kustoszem właśnie wiedźmińskości uznawany.
Tak,
Adam,
ale to są lata, wiesz, powtarzania tego samego, żeby coś takiego wypracować.
A jakby z twojego punktu widzenia, co było największą inspiracją dla ciebie? Jak zacząłeś robić Cyberpunka, z czego on wynikał u ciebie?
Poza systemem, tak?
Tak, poza systemem oczywiście. Jaką grę chciałeś zrobić?
Wiesz co?
Chcieliście, no bo wiadomo, nie ty
chcieliśmy. Znaczy, ona miała trochę inne założenia niż później de facto wyszło, nie? To było bardziej w RPGa szliśmy, bym powiedział, nie? Takiego bardziej drużynowego RPGa, żeby odtworzyć tą ideę, wiesz, że spotykasz się z grupą przyjaciół, tam 4-5 osób i sobie gracie tą sesję cyberpunka, wiesz, jak to mniej więcej wyglądało, nie? I żeby ten klimat odtworzyć w grze
komputerowej. Taki bard style, że siadasz, gry i snujesz opowieść.
Tak, to było taki punkt wyjścia, nie? I to tak później się przekształcało i się przekształciło w to, co graliście.
Trochę strzelaninę,
shooter, RPG.
A żałujecie, że żeście tam zrobili, czy był jakikolwiek głos żalu, żeby robić z tego takiego klasycznego RPGa? Bo ja powiem szczerze, to jest jedna z rzeczy, których najbardziej nie lubiłem w Cyberpunku, to był moim zdaniem doklejony do niego cały ten motyw CRPG, czyli z wypadającymi przedmiotami. Były jakiekolwiek głosy, żeby zrobić to bardziej w stronę takiego...
Nie chcę zawsze są, wiesz, jakby tak, były głosy i w jedną stronę i zróbmy bardziej w drugą stronę.
Tak jak z kamerą, prawda?
Tak, jak z kamerą, zróbmy taką.
Przy kamerze...
Były głosy, nawet zróbmy obie.
No, to takie najbardziej logiczne rozwiązanie w sumie.
Jak już najtrudniejsze.
Dajmy ludziom wybrać.
Właściwie dlaczego nie zdecydowali się? To jest kwestia tylko i wyłącznie...
Znaczy, technicznie. Po prostu jest najtrudniej. Bo musisz asety i do tego dostosować.
No tak, to
a przy takiej wielkości gry to już
znaczy,
robi
wiesz,
się problem.
Dałoby się przy takiej wielkości gry i takich nakładach by się dało pewnie, tylko nie, no wszystko podjęto się da, decyzję, że nie ma sensu na to pieniędzy wydawać. Czego żeś się nauczył z Cyberpunka? Taka myśl, która... O, inaczej, lepiej. Pracowałeś tam 15...
A to już było
Filip
dobre.
Filip nie żyje. 15 lat, 4 gry. Pierwszy, drugi, trzeci, Cyberpunk.
Jeszcze konsolowego pierwszego robiłem tam różne.
To już 5, ale dobra. A, no tak, no,
tego, którego nie był.
Tego, który nigdy... Ale widziałem osobiście, słuchajcie, widziałem płytę na PlayStation 3 nawet. Był, istniał.
No był, jakby grałem w niej.
Działał, znaczy nie działał, dlatego nie wyszedł. Czego cię te gry nauczyły po kolei, jakby każda z nich? Czy jesteś w stanie powiedzieć?
Wiesz co, dużo rzeczy mnie nauczyły. No przede wszystkim nauczyły mnie, jak sobie radzić z różnymi problemami, które napotykasz na swojej drodze, nie? I na przykład nauczyły mnie bardzo dużo, jak zarządzać ludźmi. W sensie, no bo to wiesz, człowiek popełnia bardzo dużo błędów. Jak popełniasz dużo błędów, to się na nich uczysz, nie? Więc jakby też tam mogłem popełnić dużo błędów, się na nich nauczyć. Więc to tak, a... No ale wiesz, no to jest tak, że de facto to mi pozwoliło też dorosnąć do tego, że zdecydowałem się, że już jestem na tym etapie życia, że mogę swoje założyć i się czuję z tym komfortowo, w sensie, że ja sam jestem w stanie coś takiego, jak tam tworzyłem, dowieść, nie? W sensie z moim zespołem, nie? Na początku tej drogi w życiu bym nie pomyślał, że do tego dojdę, nie? Więc to jest fajne. Dużo mi dał ten.
Dorosłeś.
Tak, dorosłem. To dużo mi dał ten CD.
A czekasz teraz na gry studia CD Projekt Red już oczywiście. Jako gracz, że możesz teraz popatrzeć na to z tej spokojnej strony, już takiej bezpiecznej, jako właśnie osoba, jako odbiorca, a nie twórca? Czekasz
bardzo,
na
to będzie pierwsza gra, wolności. Tak, dokładnie. Pierwsza gra, właśnie ten dodatek, którą zagram i nie grałem w nią w pracy, nie? To jest masakra.
A grałeś no? W ogóle w gry po wydaniu?
Nie, tylko jak sobie testowałem tylko, w robocie, to nie grałem, nawet w Wiedźminy nie grałem.
No to tak jak większość deweloperów zresztą.
Konrad chyba nie cały czas czeka
tylko ja mam
na,
tak dlatego,
na
że
możliwość
nie chcę,
zagrania w Wiedźmina.
Ja pamiętam, co tam źle zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, bo grał i cały czas mnie to wkurzało, żeby widział te problemy. Więc nie.
To może jeszcze o samej pracy designera, bo myślę, że to też jest atrakcyjny temat. Na czym polega, ale też jak się tworzy gry, jak się projektuje gry.
Wiesz co, myślę, że tworzenie gier to jest po prostu obserwowanie rzeczywistości, nie? I szukanie jakichś fajnych mechanizmów, które możesz przełożyć na język growy. Nie? To jest jakby taka fajna obserwatorska robota.
Czyli lata mucha po studiu.
Na przykład.
I możemy
i robimy grę o muszę.
Dokładnie. To jest takie szukanie. O, tego nie było jeszcze. Ciekawe, czy to by się dało zrobić jako grę, jakby to przedstawić. I tak sobie kombinujesz i coś z tego ci wychodzi. Nie? Czasem działa, czasem nie działa. Później to próbujesz sobie na innych osobach i one ci mówią...
Czy fajnie być muchą, czy jednak fajnie być gościem, który łapie muchę, tak?
Śmieje się, jest gra. Jest japońska gra o komarze na PlayStation 2.
Grałem nawet, oczywiście.
Bardzo chciałem to zagrać.
Czyli zaczyna się od takich...
Średniawe, ale jest.
A grałeś to?
Warto, no mam, no mówię ci, ja zbieram gry. No wszystko prawie.
Wszystko zaczyna się w takim razie od obserwacji życia, tego co nas otacza.
No w moim przypadku tak, wiesz, ja myślę, że każdy designer ma trochę inne źródła inspiracji, no nie? I jakoś trochę inaczej pracuje, ale myślę, że to się wszystko sprowadza do podobnych rzeczy, nie? Obserwacje jakichś mechanik, które widzisz gdzieś indziej, próba ich przełożenia na jakiś komputerowy tam algorytm, nie?
Pytanie, czy się da wszystko przełożyć? Jak czujesz?
Nie, no wiesz, do tego jeszcze dochodzą, bo jeszcze jedna ważna rzecz, nie, którą bym powiedział, to jeszcze emocje trzeba umieć w to wsadzić, nie? Bo gracze, jak grasz w gry, to nie pamiętasz, nie wiem, jakie mechaniki były w tej grze. One ci po prostu dają fan w tu i teraz, nie? Mm-hmm. Ale później pamiętasz emocje. Płakałeś, bo córka Joela zginęła w pierwszej scenie na przykład. Pamiętasz to, nie? Nie wiem, Barona, bo na tobie wrażenie zrobił ten quest. To pamiętasz te emocje, które czułeś wtedy, nie?
A nie czy wcisnąłeś trzy razy X i na przykład Y.
Przepraszam, ja tutaj weto. Ja do teraz pamiętam dwa stęknięcia i zebranie czerwonej zbroi w Quake'u, tak? Znaczy, że na DM4 koleś się będzie zaraz teleportował i trzeba strzelić.
Ale dlaczego to pamiętasz? Bo miałeś emocje, jak ten dźwięk słyszałeś, nie?
Bo to twoje dzieciństwo.
Tak. Bo wiedziałem, że zaraz usprzedam mazaka.
Ale to właśnie na tym polega.
Ale nie? To zostało.
Znaczy, później ta emocja, która była później. Tak. Strasznie za uszy dociąganie, ale powiedzmy, że niech będzie.
Czyli od tego designera do reżysera nie jest wcale tak daleko.
Nie jest. Ja myślę, że to jest kombinacja, nie?
trzeba i w to umieć, żeby to zaczęło jakby stanowić integralną.
Ale rozumiem cię, też tajmowałem te rany w Quake'u 3.
Tworzenia gier.
No. Gaman, no, to na słuch przecież gramy.
No tak, tak.
Mechanika. Nie, bo jakby ja nie do końca się zgadzam z tym, że nie pamiętamy mechanik. Uważam, że akurat to jest to, co wyróżnia gry wideo, to jest to, że oprócz tych emocji, które mamy z każdego medium tak naprawdę, możemy wyciągnąć z każdego innego medium, z radia, telewizji, filmów i tak dalej, to czym się różnią gry, to jest ta interaktywność, czyli właśnie to, że my jeszcze do tego wszystkiego dokładamy samego siebie. Ja jestem na przykład totalnie gameplayowy. Mnie gdzieś na końcu story całkowicie nie obchodzi. Słuchaj, znaczy nie do końca, bo są oczywiście przypadki, gdzie...
Powiem ci tak, no są gry bez story, nie? Więc jakby masz rację, oczywiście, tylko chodzi mi o to, że to jest kombinacja. Nie? I zobacz, że najlepsze gry mają bardzo dobre mechaniki i właśnie wzbudzają super emocje. Nie? I takie gry najwięcej się pamięta, najwięcej zyskują w oczach ludzi. Nie?
Blank robi teraz grę, która będzie opowiadała historię, czy będzie przede wszystkim gameplayem?
I to, i to.
I to, i to? No,
ale wiesz, my też wychodzimy z CDP-u, więc jesteśmy bardzo story-driven, więc tak. Historia jest dla nas mega ważna.
Więc można się powoli zacząć domyślać, w którą stronę będziecie szli. Jak to było, nudna korytarzówka.
nie do końca, tak. Ale na pewno nie ogromny RPG.
Na pewno nie open world.
Tak.
Bo wiesz, no, na dwoje babka wróżyła. Team, który odszedł od, żeby nie skłamał, z Arkane, z Dishonored, zrobił grę Weird West, która jest olbrzymim open worldowym, do tego emergent w ogóle tam proceduralnie tworzone questy, wiesz, cuda na kiju, więc ty we wszystko grywasz. Są jakieś gry
znaczy
w ogóle...
we wszystko, to nie, ale dużo.
Czego nie lubisz?
Czego nie lubię?
Tak, jakich gier nie lubisz?
O Boże, nie wiem, to wiesz co, wszystko trochę lubię,
wszystko
znaczy,
trochę
niektóre
lubisz.
Mnie męczą po prostu, ale to nie jest tak, że jakiś konkretny gatunek, tylko po prostu z jakichś różnych przyczyn, nie?
Ale tak jakiś... Nie ma
ja nie chcę mówić, co mnie męczy. No bez sensu, ja wolę mówić, co lubię. Nie?
Twoja ulubiona gra? Nie, to jest najgłupsze pytanie na świecie. Zawsze próbowałem.
Nie. Ale dobre. Betrayal at Krondor.
Dobra, odpowiedz na pytanie, jaka jest twoja ulubiona gra, nie musząc...
Betrayal at Krondor.
Oskubany. Nakładanie olejów na miecze pewnie. Pamiętasz?
Tam było nakładanie
no
olejów.
Było, tam były trucizny przecież. Betrayal at Krondor, w ogóle cała ta zabawa tymi truciznami to była połowa.
Nie szedłem w trucizny tam. Wiesz, jakby...
Ja tam się strasznie właśnie bawiłem tym, że...
Ale to może dlatego takie trudne to dla mnie było, wiesz? Bo to trudne, pamiętam.
No tak, no, bo, no, a właśnie te trucizny tam zwiększały bodajże chyba dwukrotnie, moc broni. Więc...
Ale nie, zarąbista ta gra była.
To słuchaj, wróć do Betrayal at Krondor i zwróć uwagę teraz na trucizny.
Nagrałem rok temu, wiesz?
I nie zwróciłeś uwagi... A wiesz co, powiem ci szczerze, jak grałem w Wiedźmina, to moje główne skojarzenie właśnie z nakładaniem olejów na ten, to było, przypomniało mi się, jak Betrayal at Krondor, żeśmy kombinowali tam.
Ale to nie było, widzisz, to nie stąd się wziął.
Ale i czy to można już pod fopkę podciągnąć? Nie, bo myślę, że warto zadać to pytanie.
Nie, no teraz już
gdzie to fopka?
Twoja największa fopka.
Twoja największa fopa. Nie, dobra, nie będę ci...
Myślałem nad tym dużo, ale nie, wymyśliłem jedną.
No.
Tylko nie wiem, czy jest fajna. Z Mike'iem Posmithem de facto, bo tak jak mówiłem, Mike często do nas przyjeżdżał, nie? I tam jakieś brainstormy czy coś. I mieliśmy kiedyś wyjście, takie wiecie, na piwo po prostu po pracy, żeby się zrelaksować i tam z ekipą, z zespołem i z Mike'iem. No i nagrywałem tam telefonem filmik. No to wiecie, upojeni alkoholem, radośni ludzie. Uczyliśmy Majka różnych słów po polsku, tego typu rzeczy i chciałem później wysłać ten filmik kolegom z zespołu i postanowiłem to zrobić przez YouTube'a, tylko nie ustawiłem dla prywatności na
publiczny.
Co prawda nikt tego mojego profilu za bardzo nie znał, więc ten leak nie był duży, tam ze 3 osoby ściągnęły, ale w tym jeden dziennikarz.
O Jezu.
I musieliśmy dzwonić i prosić, żeby tam nie do końca udostępniał, bo Mike może się poczuć źle.
Jak słynne, po polsku.
Słynne zdjęcia z Widescreen Games na Picassie, czy pamiętasz. Tak,
pamiętam, oczywiście. Ale filmik był lepszy.
Ale filmik to muszę powiedzieć, tak. No stary, to ci powiem szczerze,
no.
To jest jedna z lepszych branżowych, ponieważ...
Naprawdę
jest to, powiedziałbym, że jest to w topce takich najbardziej...
Bo domyślamy się, że nie uczyliście mówić Majka, dzień dobry.
No nie, no tam nic strasznego nie było, tylko mówię, trochę taki...
No ale cały czas, wyobraź sobie, pracujesz...
Ja wiem, jakbyśmy byli politykami, to byśmy bardzo...
Pod taką NDA-ką i...
W totalnej tajemnicy.
I wrzucasz tak. Wydaje mi się, że dział PR-u i marketingu powiedział ci kilka cierpkich słów.
Nie.
Nie? Byli grzeczni?
Nie. To już było chyba po release, sorry, nie po release, tylko po ogłoszeniu projektu, więc jakby to, że to robimy, to nie było wielkim zaskoczeniem, więc...
Czyli dobra, nie wylikowaliście tam jakichś super ważnych...
Nie wiem dlaczego, ale nie miałem. Nie wiem.
Ale dobra, jest to bardzo, bardzo słuszna wtopa.
Po wiecie, to jest trochę tak, że to ja sam wiedziałem, że to zrobiłem, więc... Ja zacząłem działać, żeby przeciwdziałać, a nie, że ktoś mi powiedział, ej, ale co ty zrobiłeś?
To by było jeszcze lepsze.
Wtedy rano nie przeczytałeś o tym na portalu, tak? I, tak, i nie zobaczyłeś
na
tego filmiku.
Na pudelku tego nie było.
Dokładnie tak.
No dobrze, w takim razie za to obniżymy ci z 5 na 5, na 4 na 5, ale cały czas jest to jedna z lepszych wtopek, bo tak mówię, jakby branżowo rozumiem gravity tego zdarzenia, tak, więc takie...
Serce mocniej zabiło,
Serce musiało mocniej zabić, tak to spłynęła. Oblałeś się zimnym potem, rozumiem wtedy. Słuchaj, dziękujemy ci serdecznie.
Mateusz Kanik był naszym gościem. Mateusza teraz jakby przestawiamy na backstage.
Tak, tam a my idziemy sprawdzić, jak tam się
czuje. Zajmie się Mateuszem Ksenia. A my...
Ty, Filip, poszedł do tutaj koło Zosi chodzi, koło jej martwego ciała. I ją płakuje, nie żartuję nawet.
A mówią, że miłość nie istnieje.
Zapraszamy
w takim razie na kolejny odcinek programu Popa za tydzień.
Dziękujemy bardzo.
Mateusz Kanik, czyli dzisiejszy gość, Tatka i Radka, a my znajdujemy się w tym samym studio, studio Fopy, ale na antresoli, bo to jest miejsce, w którym od pewnego czasu nagrywamy backstage Fopy i bardzo dobrze, bo tak jak z góry można popatrzeć na nasze studio, to z góry możemy popatrzeć na naszych prowadzących. No i tak na szybko, na świeżo. Jak wrażenia po wywiadzie? Tadek i Radek, mili?
Bardzo mili. Dziękuję.
No ja muszę powiedzieć, Mateusz, że powinnam cię przedstawić nie gość Tatka i Radka, ale posiadacz tej największej wpadki. Powiedz mi, czy często to w ogóle się w biznesie zdarza, że ktoś udostępnia za pośrednictwem YouTube'a czy innych mediów społecznościowych coś, czego udostępniać nie powinien?
Wiesz co, powiedziałbym, że bardzo często i niestety, na nieszczęście są to często materiały dużo bardziej wrażliwe, powodujące dużo problemów, więc ta moja to jest akurat taki dosyć lekki kaliber, bym powiedział. Natomiast tak, to się często zdarza w naszych czasach elektronicznych.
Długo znasz Tatka albo Radka, czy poznałeś ich dopiero dzisiaj?
Radosława poznałem dzisiaj, natomiast z Tadziem miałem przyjemność pracować w CD Projekcie wcześniej, więc znam go dosyć dobrze, bym powiedział.
I czy różni się czymś w studio Fopy od tego, co pamiętasz ze wspólnej pracy?
Nie, Tadzio to Tadzio, niczym się nie różni. Zawsze jest taki sam.
Trochę było o muchach, trochę było o komarach i o grach. No ale jak muchy, komary, to też taka wyspa bezludna. I rozmawialiście też o smarowaniu mieczy różnymi truciznami. I to wszystko się łączy, dlatego że gdybyś wylądował na bezludnej wyspie, to pewnie musiałbyś przeganiać komary, ale nie byłoby technologii. I z kim wylądowałbyś na bezludnej wyspie? Czy statkiem, czy z Radkiem?
Trudne pytanie. Nie wiem, chyba statkiem, bo więcej gada.
A to też nie jest dobre na dłuższą metę na tej bezludnej wyspie.
Nie wiem, ale zawsze można go wygonić na drugi koniec z bezludnej wyspy, a jak się ma ochotę posłuchać kogoś, to go przyzwać, więc nie. Taki strzał. Znaczy, wiesz co, z żadnym z nich, więc jakby to jest... No nie, no Tatka wezmę. Żeby mu nie było przykro.
A czy jakieś pytanie Tatka albo Radka najbardziej cię zaskoczyło?
Wiesz co, zaskoczyło? Nie, chociaż jedno było najtrudniejsze, to czego się nauczyłem pracując w CDP-ie. Nie? To są zawsze takie pytania, których masz, o Boże, co nie powiesz, to może wyjść na takie generikowe czy klisze, więc myślę, że to pytanie było takie najtrudniejsze.
No właśnie, wiemy, że nauczyłeś się sporo. A czy na przykład zmieniłbyś kolejność powstawania tych gier? Bo może lepiej byłoby wiedzieć coś, czego dowiedziałeś się w Cyberpunku podczas tworzenia Wiedźmina.
Kolejność wydaje mi się jest dobra, bo skala trudności projektów powinna rosnąć i tak akurat w przypadku Wiedźminów było, więc nie, zostawiłbym go tak jak było.
I na koniec jeszcze takie ostatnie pytanie. Gdybyś miał kogoś zachęcić, dlaczego warto tu przyjść? No poza tym, że i Tadek i Radek są naprawdę mili, backstage Fopy mam nadzieję też, to dlaczego warto ten program oglądać i dlaczego warto, żeby też ludzie z branży tu przychodzili i opowiadali swoje historie?
To w ogóle jest fajnie, że jest takie miejsce, w którym ludzie z branży mogą opowiedzieć swoje historie, więc to jest akurat na plus i jeżeli ktoś ma ciekawe historie do powiedzenia, to ja bym jak najbardziej zachęcał. Plus są bardzo fajne zwierzątka w studiu, które dzisiaj miałem okazję poznać. Na pewno Filip był i to dlatego warto, naprawdę warto. Tak, Zosia, ale Zosia chyba odniosła ranę dzisiaj, więc Zosia nie.
Bardzo ci dziękuję i cieszę się, że do nas wpadłeś. Tak mówię, patrzymy z góry. To już było, ale będzie to chyba miłe wspomnienie.
Będzie, na pewno. Dziękuję bardzo i cieszę się, że mogłem tu być.